świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa ponownie, Anna Kaszczyc, Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzisiaj będziemy kontynuować temat przebaczenia. Zapraszamy Państwa również do włączenia się w naszą audycję. Można do nas napisać na numer gadu gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590. I numer do naszego studia 644-65-55, kierunkowe 25. Dzisiaj powiemy o przebaczaniu krzywd ze strony osób przez nas kochanych. Między innymi o tym będziemy mówić. A zaczynamy jak zwykle od piosenki Edyty Górniak.
Hey,
Edyta Górniak zaśpiewała m.in. Moje serce lustrem jest, ciągle jeszcze szuka sił, żeby wybaczyć. Tyle pustych dni, nim uwolniłam się z tamtych chwil. Uwolniłam się, by żyć, by nie otruć świata smutkiem łez. I coś w tym jest, jeśli chodzi o przebaczenie. My mamy trudności z przebaczeniem, bo ono gdzieś nam utrudnia życie na co dzień. Może się odzywać w najmniej odpowiednich momentach to, co gdzieś tam w środku tkwi, co niewybaczone, co nierozliczone. I my dzisiaj będziemy mówić m.in. o tych krzywdach, które doznajemy od osób kochanych przez nas. To chyba takie zadry, które najtrudniej przebaczyć. Z tym przebaczeniem mamy dużo problemów. Podczas wcześniejszych naszych audycji mówiliśmy o tym, że przebaczenie często mylimy i wybaczyć, a zapomnieć m.in. z tym mamy problem. Gdzieś tam uważamy, że to, co przebaczamy, powinniśmy jednak zapomnieć, a nie do końca tak jest.
Wielu z Państwa już wcześniej pytało w e-mailach czy w SMS-ach, kiedy w końcu ksiądz będzie mówił o tym,
jak o szczegółach,
uczyć się przebaczać i o tych etapach. Ale to jeszcze chyba trochę potrwa, zanim powiemy o tych etapach w przyszłości. Trzeba się w cierpliwość uzbroić, nie ma innego wyjścia, bo tych treści jest rzeczywiście dużo, ale mi zależy na tym, żeby to dokładnie omówić. Nie tyle może powierzchownie, ale tak bardziej wnikliwie. A powiemy sobie dzisiaj trochę o tym, jak ocenić zniewagi, jak na nie w ogóle spojrzeć, jak do nich podejść, może bardziej właśnie z boku, z dystansu, niż tak bardziej emocjonalnie, uczuciowo, subiektywnie, bo nie każda zniewaga jest taka głęboka i nie warto zawsze kopii kruszyć o byle co, a też umieć rozeznać, która zniewaga jest rzeczywiście godna przebaczenia, zauważenia, żeby się z nią zmierzyć, a która nie. Tutaj powiemy sobie może więcej dzisiaj o relacjach z osobami, które są nam bliskie. Też nie będzie gotowych odpowiedzi, bo takich nie ma. Nasze życie jest bardzo złożone i stąd każda sytuacja jest inna. Są takie osoby, które chciałyby mieć receptę i takie konkretne wnioski, rady na każdą sytuację, żeby wiedzieć, jak postąpić. A tak się nie da, to jest niemożliwe. Każdy człowiek jest inny, inna sytuacja, inne okoliczności, więc trzeba zawsze zgodnie z własnym poznaniem, rozumem oceniać sytuację i siebie. Honoriusz Balzac mówi takie bardzo mądre zdanie, bardzo piękne, krótkie, ale myślę, że treściwe. Przebaczamy na tyle, na ile kochamy. Od miłości zależne jest przebaczenie. Pewna studentka, tak trochę mówiąc żartem, chce najpierw rzec o zbanalizowaniu przebaczenia. Czym nie jest przebaczenie i chwilami możemy zrobić z przebaczenia coś, co będzie ironią, tragikomedią, pewnym żartem. Otóż napisała do profesora, który jest zakonnikiem, list takiej treści. Ojcze, w wyniku dojrzałej refleksji zdecydowałam się napisać do ojca, że mu przebaczam z powodu oblania mnie na ostatnim egzaminie. Czy akurat taką wypowiedź można potraktować poważnie, w znaczeniu, że ta studentka ma poważny problem z tym, żeby wybaczyć profesorowi to, że ją oblał na egzaminie? Ten profesor oczywiście był bardzo zdziwiony naiwnością tej studentki, bo to jest naiwność tak naprawdę, a nie realne rozeznanie problemu czy winy tego profesora. On ma czuć się winny za to, że ona się nie nauczyła i egzamin oblała.
To takie fałszywe poczucie krzywdy też.
Tak, tak, tak. Więc to jest takie właśnie zbanalizowanie sytuacji. Ten profesor mówi tak, nie rozumiałem, dlaczego miano mnie przebaczyć za jej niepowodzenie, na które zasłużyła. I zrozumiałem, że są nie tylko fałszywe przebaczenia, ale też fałszywe motywy przebaczenia. Na przykład taka sytuacja. Wybaczam ci to, że powiedziałeś mi jasno, konkretnie, prawdę, szczerze. To ci wybaczam, że mi to powiedziałeś, bo ja przez to teraz cierpię. Jakby nie chciał zobaczyć realnie, że to są skutki tego, co zrobił. Ktoś powiedział mu prawdę i będzie cierpienie. Więc możesz sobie wybaczyć, jeśli będziesz oczywiście chciał i uznasz tego słuszność, ale nie win kogoś za to, co z tobą się stało, z twojej własnej na przykład winy. Więc fałszywe motywy przebaczenia. w tym przykładzie powyższym możemy zauważyć no właśnie tą sytuację, że możemy przebaczenie zbanalizować. Możemy się posługiwać przebaczeniem w złej wierze, mając niewłaściwe motywy. I stąd potrzeba, żeby dobrze rozróżnić okoliczności, w których następuje przebaczenie, od tych, które nie mają nic wspólnego z tak ważną praktyką duchową, bo to jest praktyka duchowa, uczyć się wybaczać, uczyć się mierzyć z prawdą o sobie, z tym, czego doświadczam, co się stało, z relacjami, z więzią, z Bogiem, z bliskimi, z rodziną, samym sobą. To w tych wszystkich ważnych naszych relacjach, więziach jest zawarte przebaczenie. Takich jeszcze może tu kilka przykładów na wstępie, gdzie przebaczenie nie ma racji bytu po prostu. Bo nie jest zawsze tak, że musi być przebaczenie. W każdej sytuacji musi zaistnieć przebaczenie. Wcale nie. Trzeba rozeznać, kiedy ono jest potrzebne i ważne, a kiedy ono nie ma racji bytu, tak to może powtórzę. Ponieważ możemy uważać, że należy się za sprawiedliwość, znaczy, że zasługujemy na sprawiedliwość wtedy, kiedy ponosimy za to, znaczy nie, źle mówię. Chcę powiedzieć, że każdemu trzeba oddać, co mu się należy, ale możemy źle ocenić to, co komu musimy oddać, albo co komu musimy wybaczyć. Więc to możemy oczywiście mylić. Dla przykładu, przekroczyłem samochodem dozwoloną szybkość i dostałem mandat. Gram w karty dla pieniędzy i przegrywam. Albo naraziłem się na naganę szefa za moje liczne na przykład spóźnienia do pracy, albo jakąś może niedokładną robotę, którą wykonałem. Jest wiele sytuacji, w których mogę być sfrustrowany, zirytowany, zezłoszczony, zraniony w takiej swojej miłości własnej. Ale pytanie, z czego to wynika? Czy z tego, że ktoś mnie naprawdę zranił, skrzywdził, poniżył, odrzucił, wykorzystał, czy tak naprawdę to wynika z tego, że jakiś profesor, jakiś policjant, jakiś kupiec, jakiś przełożony tak naprawdę nie jest winny temu, co ja przeżywam, czego doświadczam, bo to wynika tak naprawdę z moich wyborów i decyzji, a tego będą później konsekwencje. Przebaczenie ma być praktykowane tylko w przypadkach nieuzasadnionych obelg, czyli ktoś mnie skrzywdził, ktoś mnie zranił niesłusznie, niewłaściwie, nieproporcjonalnie do winy, a ja teraz cierpię. I co z tym zrobić? Jak sobie z tym poradzić? I tu dopiero można mówić o przebaczeniu. To może na razie tak na początek, że przebaczenie jest ważne jako praktyka duchowa, ale trzeba rozeznać, kiedy wybaczać, a kiedy tego przebaczenia nie powinno w ogóle być.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. Fear and the love.
świat ludzkich uczuć.
Zanim wrócimy do rozmowy, to powiem o książce, którą dzisiaj mamy dla Państwa. Książka, o której mówiliśmy już podczas naszej audycji, Karl Loneski, Mój psycholog nazywa się Jezus. Ta książka mówi o psychologii i o duchowości. Pisze ją ktoś, kto nie jest psychologiem ani teologiem. Karl Loneski jest dziennikarzem, obserwatorem, który znalazł pomiędzy tymi dwoma drogami sposób, żeby lepiej żyć z Bogiem. Ciekawość bez żadnego magisterium może czasami być cenniejsza od złota. Ta książka czeka na Państwa. Wystarczy do nas napisać SMS-a ze swoimi danymi na numer 509-056-590. A pod koniec audycji wylosujemy jedną osobę, która nas otrzyma tą książkę. I wracamy do rozmowy na temat przebaczenia. Tak jak już wcześniej mówiliśmy o tym, że przebaczyć najtrudniej jest nam chyba wobec osób, które nas krzywdzą, osób, które najbardziej kochamy. No i teraz pytanie, skoro czasami w pewnych sytuacjach nasze przebaczenie nie jest konieczne, to w jakich sytuacjach w relacjach z innymi ludźmi jest niezbędne, żeby jakoś prawidłowo funkcjonować?
Umieć rozeznać właściwy motyw przebaczenia i czego on ma się tyczyć, albo konkretnie kogo. Czy policjant ma mnie przepraszać? Czy mój szef? Czy ktokolwiek inny, kiedy ja sam sobie zawiniłem? Gdyby policjant mnie zwymyślał, gdyby kupiec mnie oszukał, gdyby szef mnie publicznie upokorzył, okej. Tutaj mówimy w tym momencie o jakiejś formie przebaczenia. Co z tym faktem zrobić, kiedy czuję się zraniony, skrzywdzony? I teraz dotykamy tematu rodziny, osób bliskich. Temat bardzo ważny, często bardzo trudny. Dlatego, że przebaczenie przybiera różne formy, różne odcienie, w zależności od tego, czy chodzi o osoby bliskie, czy zupełnie obce. Kto mnie krzywdzi? Kto mnie w jaki sposób rani? Jest to ważne pytanie. Osoba bliska, czy osoba obca? Bo to nie jest to samo. Może być taka sama sytuacja. Mogą być te same powiedziane słowa, ten sam czyn, ale zrobiła to osoba bliska i zrobiła to osoba obca. Inaczej to będę przeżywał. Inaczej doświadczał. Bo te osoby są dla mnie różne. Jest różna relacja między nimi. Kto mógłby nas zranić silniej? Osoba ukochana czy osoba obca? Prawdopodobnie, pytanie jeszcze o co chodzi, ale prawdopodobnie osoba ukochana może nas zranić silniej. Dlatego, że łączą nas z nią więzy uczuciowe. I one stanowią jakby część nas samych. To też na to warto uwagę zwrócić, że to, co nas łączy z osobami ukochanymi, to jest część nas. Dlatego trudno jest tak oddzielić relację bliską od mojego osobistego życia. Na przykład mąż, żona, dzieci, rodzice, brat, siostra, to jest część mnie. Rodzina jest częścią mnie. I ktoś mówi, że zostawiam rodzinę, ona jest nieważna, bo jest taka czy taka, sam sobie poradzę i będzie dobrze. Ale to jest część ciebie, część twojej historii. Wyrosłeś w jakiejś rodzinie i teraz, jeśli tych relacji nie uzdrowisz przez przebaczenie, przez otwieranie się na miłość Pana Boga, pytanie, jak to ma się dokonywać, to może jeszcze kiedyś, więc jakbyś w tym momencie zabijał część siebie, bo te osoby są ważne.
No tak, a z osobą obcą gdzieś tam można się od niej odciąć.
Łatwiej jest odciąć się i łatwiej to zostawić. Osoby bliskie nie jest tak łatwo zostawić, od niej się uwolnić. Potrafimy idealizować też różne sytuacje, które są między nami. Mówimy cały czas o osobach bliskich. To dlatego głębokość zranienia bardziej się mierzy rozmiarami oczekiwań, czy zostały one spełnione, niż obiektywną skalą obrazy. To dobrze widać często w małżeństwach. Oczekiwania, jest dużo oczekiwań. I kiedy one są niespełniane, wtedy to bardzo boli. I być może te oczekiwania są wyidealizowane albo niewypowiedziane. I stąd jest później wiele nieporozumień. Nadmierne oczekiwania są częste. Tak więc dzieci potrafią idealizować rodziców i wymagać od nich bezwarunkowej tolerancji i miłości. Z kolei większość rodziców spodziewa się, że dzieci dostosują się doskonale do ich dyscypliny, wymagań i będą realizowały ich marzenia, których im samym w ich własnym życiu nie udało się spełnić na przykład. temat zasadny, jak to właściwie jest między mną a moimi dziećmi, między mną a moimi rodzicami. W podobnie taki trochę nieracjonalny sposób możemy też dotykać marzeń, na przykład, które obfitują w taką namiętną miłość. Małżonkowie, kochankowie żywią nadzieję, że ich nawet niewyrażane pragnienia będą zawsze odczytywane. Chcieliby zawsze być rozumiani, zawsze kochani, doceniani, obdarzeni poczuciem bezpieczeństwa przez stałą obecność partnera. I tu możemy wyliczać jeszcze wiele innych takich ukrytych oczekiwań, nadziei pokładanych przez kochanków, rodziców, dzieci, siostry, braci, przyjaciół. I to nie będzie spełnione. I to, co należy zapamiętać, to to, że przebaczenie odgrywa niezbędną rolę w zażyłych stosunkach z racji ich intensywności i licznych okazji do starć. Ponieważ budujemy relacje więzi ważne dla nas, stąd też będą różne nieporozumienia i zranienia, dlatego potrzeba przebaczenia. Ono jest potrzebne, żeby rozwijać siebie, rozwijać relacje, rozwijać miłość. Też należy wystrzegać się robienia dramatów z takich codziennych, drobnych zmartwień czy chwilowych rozczarowań. Małżonek spóźnia się na kolację albo myli się w dacie rocznicy urodzin małżonki. Dziecko brudzi świeżo umytą podłogę. Ostatni, który posługiwał się samochodem rodzinnym, zaniedbał napełnić bak benzyną. I bez wątpienia odczuwamy w takim momencie frustrację, złość, rozczarowanie, agresję itd. I z jednej strony nie ma powodu, aby przywiązywać zbyt dużą wagę do takich zdarzeń, ale też nie należy ich tak zupełnie ignorować. Mogą one być takim sygnałem, że mamy do czynienia z problemem postawy, który należałoby przebadać, rozwiązać, a być może uregulować przez jakieś przebaczenie. Warto temu się przyglądać, jak to właściwie jest. Byłoby to w przypadku, gdyby po zwróceniu uwagi odpowiedzialnym na ich drobne przewinienia nie stwierdzono zmiany ich postępowania. Drobne rzeczy i uwagi są cały czas do tych osób, a one to ciągle ignorują. To już się tworzy jakiś problem. Raz taka była sytuacja, nie ma problemu. Ale kiedy to jest stale, to w końcu już nie wytrzymujemy z tym drobiazgiem. On później już urasta do rangi problemu. Tak może być. Należałoby więc zbadać sytuację i ją rozwiązać, nawet uciekając się do przebaczenia, jak to jest konieczne. Wczoraj słyszałam taką rozmowę między mężem a żoną. Taka sytuacja dość śmieszna i mnie bardzo rozbawiła. Jak to mąż poszedł do kwiaciarni i kupił kwiaty z okazji kolejnej rocznicy ślubu i chciał żonie sprawić niespodziankę. No piękne było to w nim, że się przyznał do całej sytuacji żonie i oni mi o tym opowiadali, nie? Także mieli niezły z tego ubaw i dużo śmiechu, radości. Kupił przepiękne kwiaty. Takie wielkie bukiety, potężne kwiaty, takie dorodne. No i kwiaciarka, ekspedientka mówi tak: gratuluję panu dobrego wyboru. On pyta się dlaczego. Bo te kwiaty są bardzo trwałe. Na cmentarzu wytrzymują 2 tygodnie.
No wszyscy się domyślamy, jakie kwiaty
kupił.
Wiadomo,
o co chodzi. Kupił na rośnie ślubu prezentem. No właśnie, wyszedł z tej kwiaciarni, już nie było jak kupić innych kwiatów, więc z tymi kwiatami poszedł do domu. I tak właśnie opowiadał żonie tę całą sytuację. Ale ona umiała to zrozumieć, nie obraziła się. Ważne było to, że on pamiętał rocznicy, akurat tym razem pamiętał, że miał dobrą intencję, no ale tak wyszło. Więc może się zdarzyć, że mało takie znaczące wydarzenia dnia codziennego mogą wywołać poważne konsekwencje. Na przykład pewien chirurg kiedyś się zwierzał księdzu kapelanowi w szpitalu, że myśli o rozwodzie ze swą nową małżonką, ponieważ była ona nocnym markiem. I kładąc się do łóżka, często wytrącała go ze snu. Czasem nad ranem odczuwała potrzebę rozmowy, zwłaszcza dla uregulowania spornych spraw między nimi. Akurat właśnie wtedy miała taką ochotę na rozmowę. I ten biedny człowiek potrzebował każdej nocy odpoczynku, żeby zachować koncentrację, uwagę, zręczność rąk podczas pracy. I doszło do tego, że zaczął nie cierpieć swej żony, podejrzewając ją, że chce zniszczyć jemu karierę zawodową. A więc jakieś projekcje już w nim się pojawiły poważne. Szczegóły, potrzeba rozmowy, potrzeba bycia razem, wyjaśnień. Teraz jak z takich szczegółów może zrodzić się bardzo poważny problem? i sprawa jest niepowyjaśniana, tylko rodzi się w nas jakaś frustracja, złość, gniew. Nie umiemy tego właściwie rozwiązać. Są też oczywiście poważniejsze sytuacje, gdzie jest brak szacunku między osobami, które są dla siebie ważne. Pomyślmy choćby o zdradach, o braku lojalności pomiędzy osobami, które powinny się kochać. Ich uchybienia powodują często bolesne, długotrwałe rany, bo uważamy za całkiem naturalne to, że rodzice, przyjaciele, koledzy akceptują siebie wzajemnie, cokolwiek by się stało. Wcale nie jest tak. Może siebie akceptujemy zawsze, bezwarunkowo, bezkrytycznie, niezależnie od tego, co zrobimy. No nie jest tak. Są sytuacje, kiedy trzeba będzie wyjaśniać i relacje, więź między nami zmienić, kiedy nastąpią poważne sytuacje, bo bywa tak, że po tym, co zaistniało, już nie będzie to, co było kiedyś. To już nie wróci. Zawiązuje się pomiędzy nimi jakiś rodzaj milczącej na przykład umowy, wzajemnej opieki, czy są obecni, czy nie. I w ten sposób mogę być zraniony, a zarazem zmartwiony niedyskrecją starego przyjaciela. Okazuje się, że no coś powiedział, a zawsze była dyskrecja między nami, a tym razem nie. Co jest? Dlaczego tak? W poufnej rozmowie ktoś komuś powierzy jakiś sekret, który skwapliwie wyjawił o sobie w dodatku nieżywiącej do mnie sympatii. No jest problem teraz wybaczyć i teraz jak to powyjaśniać. Trzeba przyznać, że ten człowiek mówi tak o sobie. Od tego momentu nie miałem odwagi zażądać od niego wyjaśnień na temat jego niedyskrecji. I tak się stało, że nasza przyjaźń przez tę sytuację przestała istnieć. Szczegół, który był niewyjaśniony. Nastąpiło, nie było rozmowy, nie było wyjaśnień, nie było przebaczenia. I więź, przyjaźń ważna, która trwała ileś lat, rozpadła się. I czy było warto kopię kruszyć, bo nie było wyjaśnień, rozmowy. Czasami przegrywamy w życiu ważne osoby. Zostawiamy ich, odchodzimy. No właśnie dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika? Może właśnie brakuje przebaczenia. Co powiedzieć o zdradach? Nie ma nic oczywiście równie przykrego, jak dowiedzieć się, że zostało się zdradzonym przez osobę, którą się kocha, którą się szanuje. Dowiadujesz się, że jakiś przyjaciel za twoimi plecami, że twoja małżonka zdradza się z jednym z twoich przyjaciół, że twój kolega z pracy poszerza swoją władzę twoim kosztem, że ktoś wykorzystuje twoją wiedzę, talenty, zdolności do tego, żeby sobie je przypisać i tak dalej. To bardzo boli. Teraz co z tym zrobić? Jak postąpić? Na razie może zostawmy te pytania.
Za chwilę powrócimy do tematu. Telefon, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Sabina z Boina z Baczkowa. Ja mam pytanie właściwie. Już mam swój wiek, bo już mam lat blisko 70, więc już wiele przeżyłam. Oczywiście przykrych sytuacji i radosnych. I właśnie chodzi mi, mnie to nurtuje właśnie. Jeżeli ktoś dokuczy, to ja komuś. Mnie ktoś przeprasza, czy ja komuś przepraszam. Co to jest, przebaczenie?
Tak, to może być przebaczenie, jak najbardziej.
Tak?
Tak.
I to wystarczy, że powiem prędzej, no oczywiście, że przepraszam, oczywiście, podam rękę, że oczywiście już nie czuję jako takiej urazy do tej osoby, prawda? Widzę mi uśmiechem, prawda? To już jest przebaczenie?
Może być to przebaczenie, ale niekoniecznie. Zależy od sytuacji, zależy od skali zranień, od uczuć. Przebaczenie jest procesem. To nie jest tak, że raz wyjdę,
jednorazowe, tak?
Tak, porozmawiam i to wystarczy. Chwilami tak. Zależy, jaka
to jest
sytuacja.
To jest chyba dobry początek.
Dobry początek na przykład.
To już jest dużo, prawda?
Tak, no jasne.
Już myślimy o tym i próbujemy, prawda?
No jasne, że tak.
To już jest początkiem wybaczenia, czyli to jest dobry krok, tak?
Może tak być, że to wystarczy, a może być tak, że to jest za mało.
To będzie...
To zależy od sytuacji.
I oczywiście od tej osoby, która to przyjmuje to moje przeproszenie, prawda? Bądź ja.
No to też zależy od osoby, czy ona przyjmie to przebaczenie, czy nie.
No, jak to przeproszenie, prawda? Bo tak. Chodzi mi o to przeproszenie.
Ważne właśnie. Jest to, żeby pani była w porządku i co pani może zrobić, niech pani to zrobi. A tą osobę trzeba zostawić, jak ona zareaguje, aha, jak ona to przyjmie.
Czyli że nawet jeśli ja komuś do kogoś dokuczę, a pan Maria, ja przeproszę, podam rękę, powiem, że ja przepraszam, że to nie chodzi, czy zajmuję za to, to jest, ja jestem w porządku, jestem,
no,
tak?
No tak, to już jest bardzo dużo, pewnie.
To już jest taki krok naprzód, a czy ta druga osoba odpowie na to, czy nie, no to już jest druga sprawa.
To są no jej decyzje.
Tak, ważne, żebyśmy my czuli się w porządku.
To mnie właśnie gotowało, czy to nie jest prawda, bo tak czasami ktoś mówi, o, ty będziesz, możesz się prawczył, to ja będę ci przyciągnął, ale ty nie dokuczyłaś, prawda, czy ty dokuczyłeś, prawda, więc to nie ma też jakiejś grymacji i humory, tak? Potem już.
No nie, według tego, no ważne, żebyśmy my zrobili krok w stronę tej drugiej osoby.
Dobrze, właśnie myślałam, że to już jest pierwszy krok, tak najważniejszy pewnie, to przeprosanie.
Dziękujemy bardzo za telefon. Wracamy do tych sytuacji, które wymagają czasem naszego przebaczenia.
Tu jeszcze może przytoczymy kilka innych sytuacji, które mogą powodować potrzebę przebaczenia w relacjach bardzo bliskich. Na przykład nielojalność wobec bliskich, która może przybrać formę bardziej subtelną. Na przykład ośmieszanie albo jakiś sarkazm. Pozostają wtedy te osoby w relacji do siebie i cierpią. Teraz, jeśli doświadczają takich postaw, nie jest tak łatwo to wszystko uporządkować. Ja bywam zmieszany czy zakłopotany momentami, bo są takie sytuacje, chwilami, kiedy jestem świadkiem, dla przykładu, czuję się nieswojo, kiedy uczestniczę w jakichś publicznych przeczkach małżeńskich. Kiedy małżonka czyni aluzję do jakiejś tam nieudolności seksualnej męża. Małżonek z upodobaniem wytyka błędy językowe swojej żony. I takie sceny stają się nieznośne i dla świadków, a co dopiero mówić o upokorzonym współmałżonku. Pewien sarkazm albo ośmieszenie. Temat trudny, jak z sobą rozmawiać o tematach bolesnych. Też myślę, że ważne pytanie, jak rozmawiać? W jakiej formie, w jaki sposób? A może jeszcze weźmy inne sytuacje. Akty przemocy między osobami, które przysięgały sobie miłość bez wątpienia, też będą się zaliczać do zniewag najbardziej okrutnych, najbardziej żałosnych. Statystyki ukazują przerażającą liczbę kobiet bitych przez swych mężów czy partnerów. Dzisiaj słyszałem, że też jest odwrotnie, że coraz większa liczba kobiet bije swoich mężów, że to się też zmienia. Z drugiej strony statystyki milczą o agresji słownej, psychicznej, która też wcześniej poprzedziła to, co nastąpiło fizycznie. Co powiedzieć o takiej epidemii nadużyć seksualnych popełnianych przez rodziców na swych dzieciach, a co nasze społeczeństwo zdecydowało ujawnić? I tak naprawdę ile jest sytuacji trudnych w życiu dziecka czy współmałżonka, a nigdy ta sprawa nie ujrzy światła dziennego i nigdy nie będzie przebaczenia. To człowiek będzie musiał z tym żyć do śmierci, gdzieś tam zdławiony, zamknięty, bo się będzie bał cokolwiek powiedzieć. To jest temat też trudny. Mówiliśmy tutaj o poważnych niedostatkach miłości bliskich. pewne też rozstania mogą na pierwszy rzut oka okazać się, że w nich jest ukryta potrzeba przebaczenia. Mogą robić, sprawiać wrażenie, że nie wymagają uzdrowienia czy przebaczenia, bo są nieumyślne. Dla przykładu odejścia dorosłych dzieci od rodziców. Temat nie jest taki prosty. Pępowina, która jest przecinana, ona bywa bolesna i dla dzieci, i dla rodziców. Nawet jeśli słusznie uznajemy, że dziecko musi wyfrunąć z gniazda rodzinnego, to serce każdego członka rodziny jest ciśnięte smutkiem i często agresją. Albo ceremonie ślubne, które uświęcają odejście dzieci, okazują się bardziej smutne, niż chcielibyśmy je widzieć. Tu też na przykład potrzeba przebaczenia, rozstania się z osobami kochanymi, bliskimi, którym się poświęciło ileś lat życia. Mają prawo odejść, ale też pytanie, jakie są te odejścia? Z czego one wynikają? Temat też bardzo złożony. Rozstanie z drogą istotą poprzez śmierć wywołuje często eksplozję uczuć, takich jak lęk, zmartwienie, gniew albo wina. Bywa, że trzeba wybaczyć osobie, która odeszła, która umarła, a nie mogę się z tym pogodzić, że ona umarła albo nagle zginęła. Mogę nienawiść, gniew, złość, agresję na Boga przerzucić. Dlaczego to uczyniłaś? I mogę później zamknąć się na miłość do Boga na kilka lat albo kilkanaście. I to będzie również ze szkodą dla mnie. Dlatego też można mówić tu o jakiejś terapii żałoby, gdzie trzeba uczyć się przebaczać, żeby pokonać swój gniew albo poczucie winy. I prosząc o przebaczenie swego bliskiego zmarłego, wtedy byśmy wyzwalali się od obwiniania siebie bądź osobę zmarłą. Siebie na przykład, szczególnie, że nie potrafiliśmy kochać. Załóżmy, osoba bliska umarła, a we mnie śledzą ogromne wyrzuty sumienia. Przecież było jeszcze tyle spraw do załatwienia, do wyjaśnienia, do porozmawiania, do zrobienia. Ja tego nie zrobiłem. Teraz, żeby sobie wybaczyć. Więc trzeba też tutaj i przebaczenia. Udzielając przebaczenia, eliminujemy resztki gniewu spowodowanego opuszczeniem. Temat bardzo ważny. Choćby problem żałoby, problem śmierci. Więc żeby raz, z jednej strony nie banalizować przebaczenia, z drugiej strony wiedzieć, kiedy wybaczyć, komu, co.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Mark Knopfler. Thank you.
summer sky to autumn hills, a haze of smoke across the fields. Let's up and fight another round, then walk the stubble ground. When November brings the puppies on Remembrance Day, than everyone, lest we forget our sons, we will remember them, remember them, remember them, we will remember them, remember them, remember them.
Beata Kozidrak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie.
Specjalnie dla Waszego Katolickiego Radia Podlasie, dla wszystkich Was, czyli słuchaczy, wszystkiego dobrego i gorące pozdrowienia od dzieci z brodą i Joszka Brody.
Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie. Niech Wam będzie dobrze na świecie. Artur Darci.
Cześć, tu Grzegorz Skarbiński z zespołu Kombi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Świat ludzkich uczuć.
Wracamy do rozmowy. Jeśli chodzi o osoby kochane, to prędzej czy później w nas się odzywa taka potrzeba przebaczenia. Ale jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o osoby obce, osoby nam znajome?
Tutaj bardziej może dotkniemy problemu osób obcych. Niekoniecznie muszę je znać, ale na przykład jakiś kierowca, który źle jedzie i przecina mi drogę, albo spieszący się klient wpycha się pod nas, przed nas w kolejkę do kasy. Szofer autobusu na przykład mówi nam opryskliwie. Telefonistka mówi do nas po angielsku, podczas gdy chcielibyśmy być obsłużeni po francusku. Trochę się zmyślam. Tyle jest różnych zmartwień, które nie wymagałyby oczywiście długiego procesu przebaczenia. Od razu podskoczy nam lekko poziom adrenaliny. Ale szybko zapomnijmy o tych różnych sytuacjach trudnych. Dlaczego? Bo są to osoby, których nie znamy. Nieznajomi, obcy. Nie ma tam między nimi a nami bliskiej więzi uczuciowej, relacji. Zniewaga, która pochodzi od obcego, musi być poważniejsza niż wyżej przykłady wymienione, żeby mogła zburzyć nasz taki wewnętrzny pokój. Musi ona dosięgnąć naszej integralności fizycznej albo psychicznej, społecznej czy moralnej. Rozważmy na przykład kradzież z włamaniem w naszym miejscu zamieszkania. Żałujemy utraty zrabowanych przedmiotów, zwłaszcza gdy miały one nas jakąś wartość emocjonalną, uczuciową, ważną materialnie. Najbardziej jednak pewnie będzie nas boleć świadomość, pogwałcenia naszego terytorium. Ktoś wdarł się do naszego mieszkania. To jest moja prywatność. Podobnie, jeśli ktoś na przykład uderzy człowieka fizycznie, zaatakuje, czy nawet uczuciowo, emocjonalnie. Więc ktoś, kto wedrze się do naszego wnętrza, kto w jakiś sposób będzie chciał je zniszczyć, to będzie bardziej bolać. Akty przemocy na kochanych osobach, ataki na reputację, przemoc fizyczna, kontakty seksualne, gwałty i tak dalej. To będzie bardziej boleć, jeżeli dotykamy tych sfer ciała, uczuć, emocji. Więc żeby, że tak powiem, bolała nas rana od osób nieznanych, to musi być ona głęboka. Takie powierzchowne sytuacje raczej tak nas nie dotkną. Poradzimy sobie z tym szybciej. Bezpieczeństwo osobiste jest zagrożone. Granice osoby pogwałcone. Jest się w pewnym sensie obnażonym, zdanym na łaskę innego. Wstyd, popłoch, które z tego mogą wynikać, stanowią taką poważną przeszkodę w przebaczeniu. Jak się wkrótce o tym też przekonamy. I też warto powiedzieć, że dotkliwość zranienia będzie się ciągle powiększać wskutek niezabliźnionych wspomnień z dzieciństwa. Często mamy problem z przebaczeniem, dlatego że nasza przeszłość jest nieuporządkowana, nieprzepracowana, że różne zranienia, które miały miejsce w przeszłości, zostały zepchnięte, stłumione, wyparte. Nie są uzdrowione, nie ma tam przebaczenia. Jak to robić, w jaki sposób? Będziemy o tym mówić kiedy indziej. Na razie mówimy sobie o tym, jakie są różne sytuacje w życiu, czego doświadczamy i tego, że potrzebujemy przebaczenia. Afront doznany od obcego staje się tym bardziej szokujący, że nie udaje się nam odnaleźć jego motywu. Na przykład, jak przebaczyć terrorystom, którzy zabili mi mamę, tatę, którzy zginęli w ataku bombowym, zupełnie niewinni ludzie. Jak przebaczyć tym, którzy porwali mi bliskich, którzy torturowali członków rodziny. To są tematy bardzo trudne. Ktoś na przykład mówi, po tym, gdy o mało nie zginęła z rąk nieznanego sprawcy, osoba bliska, poczuła się zobowiązana do nawiązania relacji z tym zupełnie sobie nieznanym człowiekiem. I żeby nawiązać z nim kontakt, pozbyć się swojego przygnębienia, zaczęła do niego pisać listy, wiedząc dobrze, że one nigdy do niego nie dotrą. Mówi ta kobieta w ten sposób. Gdy tylko wróciłam, mówi, jakby dla zażegnania swojej paniki, złapałam za ołówek i papier i zaczęłam pisać. Aż do 5 czy 6 listów co noc, bez możliwości odczytania sobie, gdyż straciłam oko. Pisałam do mego oprawcy, którego wcale nie znałam, nawet dźwięku jego głosu, bo nie odpowiadał, gdy krzyczałam, ale dlaczego chce mnie pan zabić? Temat trudny, a zarazem bardzo ważny. Chociaż wskazówka jest też słuszna. Może warto pisać listy, żeby przelać na papier to, co mnie bardzo boli, kto mnie zranił, skrzywdził, poniżył, a tej osoby nie znam. Albo ktoś mi zabrał osobę bliską, a nie znam sprawcy. I teraz co zrobić, żeby wybaczyć? Bo chyba jest trochę łatwiej wybaczyć osobie, którą się zna. W pewnym sensie, bo można porozmawiać, można się spotkać, można powyjaśniać. Oczywiście, jeśli by nie chciała rozmawiać, to wtedy jest łatwiej. Bywa, że nie chce rozmawiać. Ale mimo wszystko coś mogę z tym zrobić, bo bardziej znam sprawcę. Trudniej, kiedy sprawcy nie znam. Trudniej, kiedy jestem krzywdzony, wykorzystywany, poniżany, a nawet nie wiem przez kogo i dlaczego, w jakim celu. Wtedy jest trudno to wszystko.
Jakie były powody chociażby.
Tak, udźwignąć i unieść. Dotykamy również tutaj tematu zniewa, które tkwią w przeszłości. Czy zniewaga pochodzi od osoby kochanej, czy od zupełnie obcej? Należy pamiętać, że jest ona zdolna przywołać wspomnienia i wywołać reakcję łańcuchową. Stare rany, o których sądziliśmy, że są wygojone, zabliźnione, mogą się otwierać, mogą się powiększać. Niby temat zamknięty, niby to już wszystko jest uporządkowane. Może się okazać kiedyś, że tak nie jest. Zniewaga jest więc postrzegana przez wystraszone czy wyolbrzymiające spojrzenie dziecka, które żyje w nas samych. Bo tak można też mówić, to jest punkt trochę psychologii, że zranienia, które są niepouzdrawiane w nas, To znaczy, że żyje w nas jakieś dziecko, które wymaga szacunku, dowartościowania, przyjęcia, zaakceptowania. Są takie płaszczyzny w naszym życiu, gdzie zachowujemy się, czujemy się jak dziecko. I to też wymaga przebaczenia czy dotknięcia tych sfer. Na przykład przydarzyło się kiedyś pewnemu pracownikowi socjalnemu, który podczas terapii opowiadał o licznych trudnościach w stosunku do swoich przełożonych, do mężczyzn i podkreślał brak ich uczciwości, co wydawało się tłumaczyć jego małe zaufanie w stosunku do nich. Momentami zdawał sobie sprawę, że przesadzał. Nie wahał się wtedy uważać siebie za pomylonego. A zmęczony takimi konfliktami z dyrekcją, one były nieustanne, poprosił w końcu psychoterapeutę o pomoc, żeby odkryć korzenie swej nieufności wobec przełożonych. I długo szukał przyczyn własnym wysiłkiem, ale miał wrażenie, że kręci się w kółko. I psychoterapeuta poprosił go, żeby przeżył na nowo to uczucie nieufności. Począwszy od tego momentu, cofał się etapami w przeszłość, odtwarzając wszystkie wydarzenia, których odczuwał nieufność w stosunku do autorytetów. Trzeba było wiele razy to powtarzać, żeby wydarzenie pierwotne odtworzyć, żeby je odkryć i konkretnie jasno ponazywać. I podczas takiego kolejnego spotkania odkrył w końcu, o co chodzi. Zaczął płakać, nagle sobie uświadomił zdarzenie, które miało miejsce w jego życiu. W wieku 7 lat, po wycięciu migdałków, obudził się i znalazł się sam, cierpiący w sali szpitalnej. Ogarnęła go panika, a jego ojciec nie przyszedł do niego na czas przebudzenia, tak jak mu to obiecał. Czekał całe popołudnie i wieczór, ale nadaremnie. I tylko pielęgniarka odwiedzała go na krótko kilka razy w ciągu dnia. I dziecko, czując się tak opuszczone, powzięło postanowienie, żeby już więcej nie ufać dorosłym, zwłaszcza mężczyznom. I po długim takim płaczu w końcu zrozumiał, skąd brała się u niego ta obsesyjna nieufność w stosunku do mężczyzn, którzy mieli autorytet. Mógł więc przebaczyć ojcu i chirurgowi, że nie dotrzymali słowa, i przeżyć na nowo inne konflikty z przeszłości ze swymi przełożonymi, by je rozładować i móc tym pokierować. Więc miał problemy z przebaczeniem przełożonym teraz, dlatego że rany z przeszłości zostały niepouzdrawiane, zostały stłumione. Nie o to chodzi, że ktoś to robił celowo i świadomie. Bardzo często, a tak jest zazwyczaj, dzieci próbują się bronić, a więc wchodzą w mechanizmy obronne i robią to nieświadomie. Tylko osoba dorosła, kiedy widzi swoje zachowania, które są niewłaściwe, nieadekwatne do sytuacji, że coś przeżywa i teraz z czego to wynika, powinna temu się przyjrzeć i to przeanalizować, żeby zrobić porządek z własnym życiem i z własną przeszłością, bo ta przeszłość jest częścią mnie i nie da się jej oddzielić od teraźniejszości. Problem często tkwi w tym, że my żyjemy tym, co było, a nie tym, co jest naprawdę teraz. I stąd to nam przeszkadza. Taka historia tego człowieka nie jest rzadkością. W wielu przypadkach ta niemożność przebaczenia ma swe źródło w starych takich zranieniach, starych frustracjach, często pochodzących właśnie z dzieciństwa.
I za chwilę wrócimy do rozmowy. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie.
świat ludzkich uczuć.
Wracamy do rozmowy. Mamy pytanie od słuchaczy. Jak nazwać sytuację, kiedy po latach człowiek myśli, że wybaczył, ale to zranienie ciągle wraca i nie potrafi być szczery i kochający w stosunku do tej osoby?
No, że nie wybaczył. Skoro to wszystko wraca, skoro to ciągle boli, to znaczy, że proces się nie zakończył. Drodzy Państwo, my często mylimy przebaczenie. Kiedyś o tym mówiliśmy. Nie o to chodzi, żeby komuś tu wypominać, że
nas nie słuchał.
Tylko tyle, że mówiliśmy o tym. Że przebaczenie nie jest decyzją jednorazową. Często rozumiemy przebaczenie jako akt woli, decyzja. Przebaczam, pomodlę się, temat załatwiony. To nie jest tak. Przebaczenie jest raczej, może kwestia jeszcze sytuacji, czego ono dotyczy, jakich problemów, jakiej skali problemów, procesem. Ja bym to nazwał procesem. Przebaczenie chwilami trwa lata, a nawet może do śmierci. Też tak bywa. Więc temat nie jest taki prosty i myślę, że pokusą jest uprościć przebaczenie do jakiejś decyzji, do pewnego wymiaru, zredukować. To nie jest tak. I
myślę, czasem wręcz nie da się wrócić do tego, co było kiedyś.
Nie. Dziwimy się, że coś wraca, że coś się odzywa. A już tyle było modlitwy, tyle było rozmów. Wraca, ma prawo wracać i temu nie ma co się dziwić. Tak może być. Mogą uczucia wracać jeszcze zranione, które są niepouzdrawione. Może być coś, jakiś nowy aspekt może się ujawnić z przeszłości, którego nie widziałam wcześniej, który nagle się odezwie, to będzie bolało, bo sobie to uświadomię. Czyli wszystko, co się odzywa, co wraca, trzeba to nazywać, oddawać Panu Bogu, pokornie przyjmować i iść dalej, naprzód. Nie jątrzyć, nie rozpamiętywać, że znowu nie przebaczam, bo znowu coś wraca, tylko po prostu przyjąć, że tak jest. I nie tłumić, nie negować, nie wchodzić w taką pułapkę, że nie przebaczam, że to nieprawda, że przebaczyłem. Nie, prawda, prawda. Jeśli podejmujesz decyzję, pracujesz nad tym, modlisz się, to znaczy, że przebaczenie trwa, bo jest to proces. Bywa, że chwilami Pan Bóg da nam taką łaskę, że nas uwolni, uzdrowi natychmiast i szybko. Nie wiem, jedna Eucharystia, jedna modlitwa szczera, jedna spowiedź. Bywa tak. Ale raczej w życiu naszym takim codziennym to jest to proces, jest to walka, jest to pewna przygoda przemiany, naszego nawracania się, uzdrawiania. I chcielibyśmy już tutaj zacząć z Państwem właśnie trochę analizować, bo dużo jest pytań i słusznych.
Tak, między innymi takie pytanie, jak przebaczyć fałszywe oskarżenia ludzi, które zniszczyły opinię. Myślę, że to jest takie pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Sytuacje są różne i...
Myślę, że tak. Trudno jest dać konkretną odpowiedź na temat bardzo złożony. Bo problem przebaczenia jest problemem bardzo złożonym, skomplikowanym. Bierze w tym udział przynajmniej jedna osoba albo dwie. Więc przebaczyć sobie samemu jeszcze jest w miarę łatwo. Ale przebaczyć o sobie drugiej i teraz przeanalizować tą sytuację, relację, jaka jest między nami, to nie jest takie proste. Jest to temat złożony, bo trzeba wysłuchać dwóch osób. Słucham jednej osoby, słucham drugiej osoby, mam dwa obrazy. I teraz te osoby siebie na przykład nie rozumieją, widzą siebie zupełnie inaczej. Jedna drugą oskarża. No, przykład małżeństwa, mąż, żona. Konflikty, zranienia, oskarżenia, projekcje, szantaże, słowa niepotrzebne, kłótnie i tak dalej. A brakuje wysłuchania i żeby zrozumieć siebie nawzajem, bo tam są bardzo silne uczucia. I teraz trzeba czasu, żeby też to mogło się zmienić, czy w jakiś sposób być uzdrowione. To nie jest takie proste. Jeśli tam ktoś tam prosi z boku, przysiędza jakaś rada, jakaś wskazówka, nie? Żeby to się zmieniło. Natychmiast, jak dotknięcie różdżki czarodziejskiej. Nie ma tak raczej w naszej sytuacji, w naszym życiu czegoś takiego magicznego. To jest praca. To jest praca, wysiłek, walka, krok po kroku. Chcielibyśmy dzisiaj zacząć od tego pierwszego etapu, bo tych etapów, może słowo etap jest niewłaściwe, może bardziej proces. Proces przebaczenia ma wiele
aspektów. Pierwsza faza przebaczenia.
Bardziej może chciałbym tak technicznie powiedzieć, z czego się składa przebaczenie, z jakich elementów, z jakich etapów. Może tak, etap, element, strategia przebaczenia jest bardzo złożona. I teraz, co bierze udział w przebaczeniu? Jakie aspekty naszego życia i co musielibyśmy wiedzieć, co powinniśmy wiedzieć na temat przebaczenia. Wtedy może będzie łatwiej Państwu samemu sobie dać odpowiedź na temat mojego problemu, czy krzywd i zranień, od czego zacząć i co w sobie zmienić. Będziemy to omawiać na przestrzeni kolejnych tygodni, bo tego jest dużo, to nie jest takie proste. I pierwszy taki etap, od czego zacząć, od czego mniej więcej zacząć, może tak, niekoniecznie zawsze tak, ale mniej więcej. Nie mścić się i nie pozwolić sobie siebie obrażać. Jest taka pewna myśl, bardzo mądra. Przemoc nigdy nie ustała pod wpływem przemocy, lecz tylko w wyniku walki bez jej użycia. Podejmuję decyzję. Taki pierwszy aspekt przebaczenia. Nie będę się mścił. Ktoś mnie zranił, skrzywdził, jest obelga, poniżenie. Postanawiam. Na to zło, złem nie odpowiadam. Nie będę się mścił, ale obok druga myśl bardzo ważna. Ale też nie pozwolę, by ktoś mnie dalej obrażał. Jest to bardzo trudne. Bardzo wiele osób wchodzi w taką relację ofiary. Ciągle pozwalają sobie na to, żeby ich poniżać, deptać, wykorzystywać. Modlą się dużo, żeby wybaczać. Taka osoba nie będzie zdolna do przebaczenia, bo ona nie mści się, ale pozwala, żeby ją dalej obrażano. Czyli nie będzie zdolna na przebaczenie. Musiałaby się odważyć na taki krok. Wyznaczyć granicę. Nie pozwalam ci, byś mnie obrażał. Mam swoją godność i tu jest granica. Nie możesz jej przekroczyć. To jest taki pierwszy etap. Zajmijmy się zemstą. Najpierw postanawiam, że nie będę się mścił. To jest często zemsta. Ona jest takim odruchem instynktownym, odczuwanym w wyniku niezasłużonej obrazy. Chęć zemsty jest takim zwykłym doradcą każdego z nas. Ktoś mnie atakuje, ktoś mnie obraża, jest reakcja gniewu, agresji, złości, a więc po prostu odruch zemsty. A poniechanie jej to odsunięcie od siebie masy kłopotów. Tak też mówi chińskie przysłowie. Ten, kto się mści, powinien wykopać dwie fosy. Inaczej mówiąc, jednego funta ludzkiego mięsa w zamian za znoszone upokorzenia przyniesie ci na krótko ulgę w żalu, ale go nie zatrzyma. I wprost przeciwnie, odwet ściągnie na ciebie całą masę litanii niepowodzeń, nieszczęść, których listę możemy sporządzić dla przykładu. Co się może wydarzyć, kiedy ja na zło złem odpowiem, kiedy ja się zemszczę na osobie, która mnie krzywdzi. Warto temu się też przyjrzeć, bo często człowiek nad tym nie rozmyśla. Po prostu w odruchu chęci zemsty, często właśnie w gniewie, w agresji, podejmuje decyzję. I potem jest lawina jeszcze większych problemów i kłopotów niż fakt tego, że ktoś mnie skrzywdził. I teraz, co tu jest ważne? Zemsta kieruje naszą uwagę i całą naszą energię na przeszłość. Dlaczego mamy się nie mścić? Może takie pytanie. Co mi da, że nie będę się mścił? Jakie są z tego korzyści? Pozytywne owoce. Teraźniejszość traci znaczenie, kiedy ja żyję przeszłością, ponieważ kiedy ja żyję chęcią zemsty, to będę musiał przeżywać to, co było. A więc skupię się na tym, co było, a nie na tym, co jest. I ten duch odwetu odnawia ciągle ranę. Przypomina mi o niej bez przerwy. Przeszkadza mi cieszyć się pokojem, a potrzebuję przecież pokoju do uzdrowienia, do życia, do relacji międzyludzkich, a ja nie jestem w stanie żyć normalnie teraz, bo przeżywam to, co było, bo chcę się mścić. A mówimy, nie będę się mścił. Inny element ważny w tym momencie, dlaczego nie używać zemsty w odwecie. Żeby być zdolnym zaspokoić swą zemstę, będziesz musiał wbrew sobie naśladować swego winowajcę i dasz się wciągnąć w jego diabelski krąg. I czyniąc to, nie tylko zranisz się jeszcze bardziej, lecz też wyjdziesz z tego upodlony, ponieważ będziesz robił to samo, co twój winowajca, czyli upodlisz się, zniżysz się do jego poziomu, a nawet jeszcze możesz być gorszy w postępowaniu niż on. Możesz w odwecie dokonać jeszcze większego zła, niż on tobie wyrządził. Zemsta nakłania swego autora do powtarzania złych czynów, które tłumią wszelką twórczość i krępują rozwój osobisty. Zemsta zamyka człowieka w sidłach nienawiści, gniewu, ciągłej obsesji, ciągłego uważania. Bezustannie musisz czuwać, bo nie wiesz, kiedy atak nastąpi po raz kolejny. Jak oddałeś, to być może atak będzie znowu. I teraz co ten winowajca pierwszy wymyśli, żeby mi oddać? Więc nie będę spał. Będę miał cały czas...
ciągła gotowość.
Tak, taka gotowość będzie mnie niszczyć. Ukaranie kogoś dla przyjemności zemsty wzbudzi w tobie głębokie poczucie winy, że posłużyłeś się czyimś cierpieniem dla złagodzenia własnego upokorzenia. Zemsta bywa przyjemna, ale na krótką chwilę. Potem się odzywa w nas poczucie winy tak naprawdę. Słodka zemsta, mówimy. Ale czy ona jest tak naprawdę słodka? To jest chwilowa, a potem odzywa się upokorzenie. I duch mściwości prowadzi do bezlitosnego skazania winowajcy. Należy się jednak obawiać, czy twój poniżający go sąd nie zwróci się przeciwko tobie. Poczujesz się więc dręczony strachem, czy inni nie zapłacą ci taką samą monetą w najbliższej przyszłości. Riposta, którą uznajemy za sprawiedliwą albo za usprawiedliwioną, wprowadzi cię w stan stałej obawy, niepokoju, gotowości. Ciągle musisz czuwać, żeby atak kolejny odeprzeć. Będziesz się obawiał dnia, w którym twój przeciwnik przejdzie do kontrataku. I gdzie tu życie w spokoju, w radości? Zemsta podsyci w tobie uraz, wrogość, gniew i wszystkie uczucia, które rodzą stres. Znamy na pewno skutki stresu. Atakuje on system immunologiczno-odpornościowy. Wywołuje całą serię chorób naszego ciała, organizmu. Bezsenność, nerwice, bóle, żołądka, serce, drgawki itd. Jest tego często bardzo dużo. Choćby tych takich 6 elementów, które tutaj przed chwilą wymieniłem, one wskazują bardzo jasno, dlaczego się nie powinniśmy mścić. Bo zemsta takie nieszczęścia będzie rodzić. Miejmy nadzieję, że każdy z nas będzie chciał się do zemsty zdystansować i nie wejdzie w ten diabelski krąg, aby na zło złem odpowiedzieć. Niemniej jednak nie jesteśmy od takiej pokusy zemsty wolni, bo będą zranienia. Będą nas ranić bliscy ludzie, obcy, w relacjach, w miłości. Będziemy też tego doświadczać. Ale ten pierwszy moment, nie będę się mścił. Nie będę na zło złem odpowiadał. Jest to ważna decyzja. Ona powinna być świadoma, przemyślana. To nie tylko jakiś tam odruch emocjonalny, tylko decyzja. I warto też przyjrzeć się właśnie temu, co rodzi w moim życiu zemsta, albo co zrodziła, bo być może dokonywałam zemsty na ludziach, którzy mnie krzywdzili. I co mi to dało tak naprawdę? Może być tak, że przez tą zemstę sobie zniszczyłem życie. Jak popatrzymy na rodziny, na konflikty rodzinne, które trwają latami z powodu zemsty, odwetu, oko za oko, ząb za ząb. I mamy ludzi bezzębnych i niewidomych, tak trochę mówiąc symbolicznie, zniszczeni duchowo, moralnie, etycznie, zniszczone relacje, miłość, więzi, rodzina, korzenie przez zemstę. Na razie może tyle. Zostawimy Państwa z tą tematyką zemsty i z tym pierwszym etapem. A kiedyś w przyszłości zaczniemy sobie mówić o tym, co to znaczy nie pozwolić siebie obrażać.
Wrócimy do tego tematu na kolejnej audycji. Książka Mój psycholog nazywa się Jezus Karol Neski, ufundowana przez wydawnictwo Świętego Pawła, trafi do Macieja z Międzyrzeca Podlaskiego. Gratulujemy serdecznie. Poproszę księdza Roberta za chwilę o złożenie dedykacji. Ksiądz Robert Steszuk był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tomasz Goska program realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Anna Kaszczyc.
Świat ludzkich uczuć.